— Dziękuję, panie Filippie — przemówiła po chwili Ciri, zaciskając dłonie na głowach sfinksów. — Zaszczycona też jestem propozycją noszenia nazwiska de Tancarville. Ponieważ jednak wygląda, że nazwisko to jedyna rzecz, jaka w tej całej sprawie zależna jest ode mnie i od mego wyboru, jedyna rzecz, jakiej mi się nie narzuca, muszę obu paniom podziękować i wybrać sama. Nazywać chcę się Ciri z Wengerbergu, córka Yennefer. Ha! Błysnęła zębami czarnowłosa czarodziejka, będąca, jak odgadywała Ciri, Sabriną Glewisik z Kedwin. Tancred Tyssen okaże się durniem, jeśli nie poślubi jej morganatycznie. Jeśli zamiast niej da sobie wcisnąć za żonę jakąś mydlaną princesę, okaże się durniem i ślepcem, nie umiejącym rozpoznać brylantów wśród szkiełek. Gratuluję, Jenna. I zazdroszczę. A ty wiesz, jak szczera potrafię być w zazdrości. Yennefer podziękowała skinieniem głowy, bez choćby cienia uśmiechu. A zatem, powiedziała Filippa, wszystko załatwione. Nie, powiedziała Ciri. Francesca Findber parsknęła z cicha. Sheila de Tancarville uniosła głowę, a rysy twarzy stwardniały jej nieładnie. Ja muszę rzecz przemyśleć, oświadczyła Ciri. Zastanowić się, poukładać wszystko w sobie, na spokojnie. Gdy to uczynię, wrócę tu do Monte Calvo. Stanę przed paniami, powiem paniom, co postanowiłam. Sheila poruszyła wargami, jakby znalazła w ustach coś, co należy natychmiast wypluć. Ale nie odezwała się. Jestem, zadarła głowę Ciri, umówiona z wiedźminem Geraltem w mieście Rivia. Przyrzekłam mu, że się tam z nim spotkam, że przyjadę tam razem z Yennefer. Dotrzymam tej obietnicy, z waszą zgodą lub bez niej. Obecna tu pani Rita wie, że ja, gdy idę do Geralta, zawsze znajdę dziurę w murze. Margarita Loxantil z uśmiechem kiwnęła głową. Z Geraltem muszę porozmawiać, pożegnać się z nim i przyznać mu rację. Bo o jednej rzeczy trzeba paniom wiedzieć. Gdyśmy odjeżdżali z zamku Stygga, zostawiając za sobą trupy, spytałam Geralta, czy to już koniec, czy zwyciężyliśmy, czy zło zostało pokonane, a dobro zatriumfowało. A on tylko uśmiechnął się, tak jakoś dziwnie i smutno. Myślałam, że to ze zmęczenia, przez to, że wszystkich jego przyjaciół pochowaliśmy tam, pod zamkiem Stygga. Ale dziś już wiem, co znaczył ten uśmiech. To był uśmiech politowania nad naiwnością dziecka, które sądziło, że poderżnięcie gardła Wilgeforca i Bonharta oznaczają triumf dobra nad złem. Muszę mu koniecznie powiedzieć, że zmądrzałam, że zrozumiałam. Muszę mu to koniecznie powiedzieć. Muszę też spróbować przekonać go, że to, co panie chcą mi zrobić, różni się jednak zasadniczo od tego, co chciał zrobić mi szklaną szprycką Wilgefortz. Muszę spróbować wyjaśnić mu, że jest różnica między zamkiem Monte Calvo a zamkiem Stygga. Chociaż Wilgefortzowi szło o dobro świata i paniom też idzie o dobro świata. Wiem, że nie będzie mi łatwo przekonać takiego starego wilka jak Geralt. Geralt powie, że jestem smarkula, że łatwo mnie omamić pozorami szlachetności, że całe to przeznaczenie i dobro świata to głupie frazesy. Ale muszę spróbować. To ważne, żeby on to zrozumiał i żeby to zaakceptował. To bardzo ważne, także dla pań. Nic nie zrozumiałaś, powiedziała ostro Sheila de Tancarville. Nadal jesteś dzieciakiem, które od etapu smarkatego ryku i tupania nóżkami przechodzi do smarkatej arogancji. Jedno, co budzi nadzieję, to żywość twego umysłu. Będziesz uczyć się prędko. Wkrótce, wierz mi, będziesz śmiać się, wspominając głupstwa, które tu wygadywałaś. A względem twego wyjazdu do Rivii, proszę, niechaj wypowie się loża. Ja wyrażam zdecydowany sprzeciw z powodów pryncypialnych. By ci dowieść, że ja, Sheila de Tancarville, nigdy nie rzucam słów na wiatr i że potrafię przygiąć ci twój hardy karczek. Trzeba dla twego własnego dobra nauczyć cię dyscypliny. Rozstrzygnijmy więc tę kwestię. Filippa Elhart położyła dłonie na stole. Proszę, by panie wypowiedziały swoje zdania. Czy mamy pozwolić, by harda panienka Ciri pojechała do Rivii na spotkanie z jakimś wiedźminem, dla którego wkrótce w jej życiu nie będzie miejsca? Czy mamy dopuścić, by rósł w niej sentymentalizm, którego wkrótce będzie musiała się wyzbyć do cna? Sheila jest przeciw, a pozostałe panie? I ja jestem przeciw, oświadczyła Sabrina Glewisik. Też z powodów pryncypialnych. Dziewczyna mi się podoba. Podoba mi się, co tu gadać, jej impertynencja i krewka zuchwałość. Wolę to niż ciepłe kluchy. Nie miałabym nic przeciw jej prośbie, zwłaszcza, że wróciłaby tu niezawodnie. Takie jak one słowa nie łamią. Ale pannica odważyła się grozić nam. Niech wie, że drwimy sobie z takich gruźb.
Jestem przeciwna, powiedziała Kajra Metz. Z powodów praktycznych. Dziewczyna i mnie się podoba, a ten Geralt niósł mnie na Taned na rękach. Nie ma we mnie krztyny sentymentalizmu, ale było mi wówczas strasznie przyjemnie. Byłby sposób się odwdzięczyć. Ale nie. Bo mylisz się, Sabrino. Dziewczynka jest wiedźminką i próbuje nas po wiedźmińsku przechytrzyć. Krótko mówiąc, zwiać.
Czy ktoś tu, spytała Yennefer złowrogo przeciągając słowa, ośmiela się wątpić w słowo mojej córki?
Ty, Yennefer, milcz, syknęła Filipa.
Nie odzywaj się, bym nie straciła cierpliwości. Mamy dwa głosy na nie. Słuchamy dalszych.
Głosuję za tym, by pozwolić jej jechać, powiedziała Triss Merigold.
Znam ją i ręczę za nią. Chciałabym też, o ile się zgodzi, towarzyszyć jej w tej podróży. Wspomóc ją, jeśli się zgodzi, w rozważaniach i przemyśleniach. I, jeśli się zgodzi, w rozmowie z Geraltem.
Także głosuję za, uśmiechnęła się Margarita Loxantil. Zdziwi panie to, co powiem. Ale robię to dla Tisai de Vries. Tisaja, gdyby tu była, żachnęłaby się na sugestię, że dla utrzymania jedności loży trzeba stosować przymus i ograniczanie wolności osobistej.
Głosuję za, powiedziała Francesca Findeber, poprawiając koronki na dekolcie. Powodów jest wiele, wyjawiać ich nie muszę i nie będę.
Głosuję za, powiedziała równie lakonicznie Aida Imen Epsivni, bo tak każe mi moje serce.
A ja jestem przeciwna, oznajmiła sucho Azire Var Anahit. Nie kierują mną żadne sympatie, antypatie ani kwestie pryncypialne. Lękam się o życie, Ciri. Pod opieką loży jest bezpieczna. Na prowadzących do Rivi gościńcach będzie łatwym celem. A ja obawiam się, że są tacy, którzy odebrawszy jej nawet imię i tożsamość, wciąż uważają, że to za mało.
Pozostało nam, powiedziała dość zjadliwie Sabrina Glevisik, poznać stanowisko pani Fringilli Vigo, chociaż powinno być ono oczywiste. Pozwolę sobie przypomnieć bowiem wszystkim paniom zamek Risrun.
A wdzięczna za przypomnienie, Fringilla Vigo dumnie uniosła głowę, oddam głos za Ciri, by dowieść szacunku i sympatii, jaką mam dla tej dziewczyny. A nade wszystko robię to dla Geralta z Rivi, wiedźmina, bez którego tej dziewczyny nie byłoby dziś tutaj, który, by ratować Ciri, szedł na koniec świata, walcząc ze wszystkim, co stanęło mu na drodze, nawet ze sobą samym. Byłoby podłością odmawiać mu teraz spotkania z nią.
Za mało było jednak podłości, powiedziała cynicznie Sabrina, a za dużo naiwnego sentymentalizmu. Tego samego sentymentalizmu, który mamy zamiar wykorzenić z tej panny. Ba, nawet o sercu była tu mowa. A rezultat jest taki, że szale wagi stanęły w równowadze. W martwym punkcie. Niczego nie zdecydowałyśmy. Trzeba głosować jeszcze raz. Proponuję tajnie.
A po co? Wszyscy spojrzeli na tę, która się odezwała. Na Yennefer.
Ciągle jestem członkinią tej loży, powiedziała Yennefer. Nikt nie pozbawił mnie członkostwa. Nie przyjęto nikogo na moje miejsce. Formalnie mam prawo głosu. Chyba jest jasne, za czym głosuję. Głosy za przeważają, więc i sprawa jest załatwiona.
Twoja bezczelność, powiedziała Sabrina, splatając uzbrojone onyksowymi pierścieniami palce, ociera się o granicę dobrego smaku, Yennefer.
Na pani miejscu milczałabym z pokorą, dodała poważnie Sheila, myśląc o głosowaniu, którego wkrótce sama będzie pani przedmiotem.
Poparłam, Ciri, powiedziała Francesca, ale ciebie, Jen, muszę przywołać do porządku. Wystąpiłaś z loży, uciekając z niej i odmawiając współpracy. Nie masz żadnych praw. Masz natomiast zobowiązania. Długi do zapłacenia, wyrok do wysłuchania. Gdyby nie to, nie byłabyś wpuszczona za próg Monte Calvo.
Yennefer przytrzymała Ciri, rwącą się, by wstać i krzyczeć. Ciri bez oporu i w ciszy opadła na krzesło z oparciami wyrzeźbionymi w sfinksy.
Widząc, jak ze swego fotela wstaje, górując nagle nad stołem pani Sowa, Filipa Elhard.
Yennefer, oświadczyła dźwięcznie, nie ma prawa głosu.
To jasne. Ale ja mam. Wysłuchałam głosów wszystkich tu obecnych pań, mogę wreszcie, jak sądzę, sama zagłosować.
Co chcesz, zmarszczyła brwi Sabrina, przez to powiedzieć, Filippo?
Filipa Elhart spojrzała przez stół. Napotkała oczy Ciri i zajrzała w nie. Dno basenu jest z różnokolorowej mozaiki. Płytki mienią się i zdają poruszać. Cała woda drga, migocze światło cieniem. Pod wielkimi jak talerze liśćmi nenufarów wśród zielonych glonów migają karasie i orfy. A w wodzie odbijają się wielkie, ciemne oczy dziewczynki. Jej długie włosy sięgają powierzchni, pływają po niej. Dziewczynka, zapomniawszy o całym świecie, wodzi rączkami wśród łodyg grążeli, przewieszona przez krawędź basenu fontanny. Chce koniecznie dotknąć którejś z tych złotych i czerwonych rybek. Rybki podpływają do rączek dziewczynki, krążą wokół nich ciekawie, ale schwytać się nie dają. Nieuchwytne jak zjawy, jak sama woda. Palce ciemnookiej dziewczynki zaciskają się na nicości. Filipa! To najukochańszy głos. Mimo tego dziewczynka nie reaguje natychmiast. Nadal patrzy w wodę, na rybki, na nenufary, na swoje odbicie. Filipa! Filippo! Ostry głos Shaili de Tancarville wyrwał ją z zamyślenia. Czekamy! Z otwartego okna powiało zimnym, wiosennym wiatrem. Filipa Elhart wzdrygnęła się. Śmierć, pomyślała. Śmierć przeszła obok mnie. Ta loża, przemówiła wreszcie pewnie, głośno i dobitnie, będzie decydować o losach świata. Dlatego ta loża jest jak świat. Jest jego zwierciadłem. W równowadze stają tu rozsądek, który nie zawsze oznacza zimną podłość i wyrachowanie, i sentymentalizm, który nie zawsze jest naiwny. Odpowiedzialność, żelazna, narzucana choćby siłą dyscyplina i niechęć do przemocy. Łagodność i zaufanie. Rzeczowy chłód omnipotencji i serce. Ja, podjęła w ciszy, jaka zapadła w sali kolumnowej zamku Monte Calvo, oddając mój głos jako ostatnia z głosujących, biorę pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Taką, która nie równoważąc się z niczym, równoważy wszystko. Idąc za jej wzrokiem, wszystkie spojrzały na ścianę, na mozaikę, na której ułożony z maleńkich, różnobarwnych płytek wąż Uroboros chwytał zębami własny ogon. Tą rzeczą, podjęła, wpijając w Ciri swe ciemne oczy, jest przeznaczenie, w które ja, Filipa Elhart, od niedawna zaczęłam wierzyć, które ja, Filipa Elhart, od niedawna zaczęłam rozumieć. Przeznaczenie to nie wyroki opatrzności, to nie zwoje zapisane ręką demiurga, to nie fatalizm. Przeznaczenie to nadzieja. Będąc pełna nadziei, wierząc, że to, co ma się stać, stanie się, oddaję mój głos. Oddaję mój głos Ciri, dziecku przeznaczenia, dziecku nadziei. Długo trwała cisza w pogrążonej w subtelnym światłocieniu sali kolumnowej zamczyska Monte Calvo. Zza okna dobiegł krzyk krążącego nad jeziorem orła rybołowa. — Pani Yennefer — szepnęła Ciri — czy to znaczy... — Chodźmy, córeczko — odpowiedziała cichym głosem Yennefer. — Geralt czeka na nas, a droga przed nami daleka. Geralt przebudził się i poderwał, mając w uszach krzyk nocnego ptaka. Potem czarodziejka i wiedźmin pobrali się i huczne wyprawili weselisko. Ja też tam byłem, miód i wino piłem. A oni później żyli szczęśliwie, ale bardzo krótko. On umarł zwyczajnie na atak serca. Ona umarła niedługo po nim, a na co o tym bajka nie wspomina. Mówią, że z żalu i tęsknoty, ale któż by tam bajkom wiarę dawał? Florence Delanois, Bajki i klechdy. Rozdział 12. Był szósty dzień po czerwcowym nowiu, gdy dotarli do Rivi. Wyjechali z lasów na zbocza wzgórz i wówczas pod nimi w dole, nagle i bez ostrzeżenia, błysnęła lustrzanie tafla jeziora, Loch Escalot, kształtem runy, od której wzięło nazwę wypełniającego kotlinę. W tafli przeglądały się porośnięte jodłą i modrzewiem wzgórza Craig Ross, wysunięta rubież masywu Mahakam i czerwone dachówki wież stojącego na jeziornym cyplu pękatego zamku Rivia, zimowej siedziby królów Lirii. A u zatoki przy południowym krańcu Loch Escalot leżał gród riwski, jaśniejący słomianym podgrodziem, ciemniejący domami niczym opieńki porastającymi brzeg jeziora.
No, to jakby dojechaliśmy, stwierdził fakt Jaskier, osłaniając oczy dłonią. Oto zatoczyliśmy krąg. Jesteśmy w Rivii. Dziwnie, oj, dziwnie się te losy plotą. Na żadnej z zamkowych wież nie widzę biało-błękitnego proporca, a zatem królowa Mew na zamku nie gości. Nie sądzę zresztą, by ci jeszcze pamiętała tamtą dezercję.
Wierz mi, Jaskier, przerwał Geralt, kierując konia w dół po zboczu. Jest mi głęboko obojętne, kto i co mi pamięta. Pod miastem, niedaleko rogatek, stał kolorowy namiot przypominający babkę z ciasta. Przed namiotem na kiju wisiała biała tarcza z czerwoną krokwią. Pod podniesioną połą namiotu stał rycerz w pełnej zbroi i białej jace ozdobionej takimże godłem co tarcza. Rycerz, przenikliwym i dość zaczepnym spojrzeniem, mierzył mijającego baby z chrustem, maziarzy i dziekciarzy z łagwiami towaru, pastuchów, domokrążców i proszalnych dziadów. Na widok jadących stępa Geralta i Jaskra oczy rozbłysły mu z nadzieją.
Dama waszego serca, Geralt lodowatym głosem rozwiał nadzieję rycerza. Kimkolwiek jest, jest najpiękniejszą i najcnotliwszą dziewicą od Jarugi po Buinę.
Na honor, odwarknął rycerz. Prawiście, panie. Jasnowłosa dziewczyna w skórzanej, gęsto nabijanej srebrnymi ćwiekami kurtce wymiotowała na środku ulicy, zgięta w pół, przytrzymując się strzemienia chreczkowatej klaczy. Dwaj koledzy dziewczyny, identycznie umundurowani, noszący miecze na plecach i opaski na czołach, plugawie kleli przechodniów bełkotliwymi nieco głosami. Obaj byli bardziej niż nietrzeźwi. Chwiali się na nogach, obijali o boki koni i belkę ustawionego przed zajazdem koniowiązu.
Naprawdę musimy tam wejść? Spytał Jaskier. Wewnątrz tego przybytku może być więcej takich miłych pacholąd.
Umówiłem się tutaj. Zapomniałeś? No to jest właśnie zajazd pod kogutem i kwoczką, o którym traktowała tabliczka na dębie.
Jasnowłosa dziewczyna zgięła się znowu, żygnęła spazmatycznie i nader obficie. Klacz prychnęła głośno i szarpnęła się, obalając dziewczynę i przeciągając ją przez wymiociny.
— No i czego się wytrzeszczasz, palancie? — bełkotnął jeden z chłopaków. — Dziadu siwy!
— Geralt — mruknął Jaskier zsiadając — proszę cię, nie rób głupstw. — Bez obaw, nie zrobię. Przywiązali konie do koniowiązu po drugiej stronie schodków. Młodzieńcy przestali zwracać na nich uwagę, zajęli się leżeniem i opluwaniem przechodzącej uliczką mieszczki z dzieckiem. Jaskier rzucił okiem na twarz wiedźmina. Nie spodobało mu się to, co zobaczył. Pierwszą rzeczą, która rzucała się w oczy po wejściu do zajazdu, był napis „Kucharza zatrudnię”. Drugą był wielki malunek na zbitym z desek szyldzie, przedstawiający brodatą poczwarę z ociekającym krwią toporem. Podpis głosił: „Krasnolud zapluty karzeł zdrady”. Jaskier słusznie się obawiał. Jedynymi praktycznie gośćmi zajazdu, oprócz kilku dostojnie pijanych pijaków i dwóch chudych prostytutek o podkrążonych oczach, były dalsze ustrojone w skrzącą się od ćwieków skórę pacholęta z mieczami na plecach. Było ich ośmioro, płci obojga, ale rwetesu czynili za 18, przekrzykując się wzajem i bluźniąc.
Poznaję i wiem, ktoście są panowie, zaskoczył ich oberżysta, ledwo ich zoczył. I wiadomość dla was mam. Udać się trzeba wam nawiązowo, do gospody u Wirsinga.
O, poweselał Jaskier, to dobrze.
Komu dobrze, temu dobrze.
Oberżysta wznowił wycieranie kufla w fartuch.
Gardzicie moim lokalem?
Wola wasza, ale ja wam powiem, że Wiązowo to krasnoludzki kwartał. Nie ludzie tam bytują.
I co z tego? Zmrużył oczy Geralt. Ano, wam pewnie nic z tego, wzruszył ramionami oberżysta. Przeca ten, co dla was wiadomość zostawił, krasnolud był. Skoro się z takim zadajecie...
Wasza rzecz.
Wasza rzecz. Czyja wam kompania milsza?
Nie jesteśmy szczególnie wybredni, jeśli idzie o kompanię,
oświadczył Jaskier ruchem głowy, wskazując wrzeszczących i szarpiących się przy stole smarkaczy w czarnych kurtkach i przepaskach na pokrytych trądzikiem czołach. Ale w takiej jak owa, jako żywo nie gustujemy. Karczmarz odstawił wytarty kufel i zmierzył ich brzydkim spojrzeniem.
Wyrozumialszym trza być, pouczył z naciskiem. Młodzież musi się wyszumieć. Jest dane powiedzenie, młodzież musi się wyszumieć. Wojna jej ich ukrzywdziła. Ojce polegli, a matki się puszczały, dokończył Geralt głosem lodowatym jak górskie jezioro. Rozumiem i pełen jestem wyrozumiałości. Przynajmniej staram się być pełen. Idziemy, Jaskier. A idźcie z szacunkiem, powiedział bez szacunku oberżysta. Ale żebyś ta potem nie skarżyli, co on was nie przestrzegał. W niniejszy czas łatwo w krasnoludzkiej dzielnicy guza złapać.
Przy okazji.
Przy okazji czego? A bo ja tam wiem, a bo to moja rzecz.
Chodźmy, Geralt, ponaglił Jaskier, widząc kątem oka, że ukrzywdzona przez wojnę młodzież, ta jeszcze w miarę przytomna, przygląda im się wzrokiem błyszczącym od fistechu.
Do widzenia, panie oberżysto. Kto wie, może jeszcze kiedyś odwiedzimy twój lokal, za czas jakiś, gdy już nie będzie przy wejściu tych napisów.
A któryż to nie podoba się waszmościom? Karczmarz zmarszczył czoło i zaczepnie wziął się pod boki.
He? Może ten o krasnoludzie?
Nie, ten o kucharzu. Troje młodzieży wstało od stołu, lekko chwiejąc się na nogach, ewidentnie z zamiarem zastąpienia im drogi. Dziewczyna i dwóch chłopaków w czarnych kurtkach, z mieczami na plecach. Geralt nie zwolnił kroku, szedł, a twarz i wzrok miał zimny i całkowicie obojętny. Gówniarze w ostatniej niemal chwili rozstąpili się, cofnęli. Jaskier poczuł od nich piwo, pot i strach.
Trzeba się przyzwyczajać, powiedział wiedźmin, gdy wyszli. Trzeba się dostosowywać.
Czasem trudno.
To nie jest argument. To nie jest argument, Jaskier.
Powietrze było gorące, gęste i kleiste. Jak zupa. Na zewnątrz, przed zajazdem, dwaj chłopcy w czarnych kurtkach pomagali jasnowłosej dziewczynie umyć się w korycie. Dziewczyna parskała, bełkotliwie dowodziła, że już jej lepiej i ogłaszała, że musi się napić. Że owszem, pójdzie na bazar, by dla krotochwili przewracać stragany, ale wcześniej musi się napić. Dziewczyna nazywała się Nadia Esposito. Imię to zostało odnotowane w annałach. Przeszło do historii. Ale o tym Geralt i Jaskier wiedzieć jeszcze nie mogli. Dziewczyna też nie. Uliczki Riwskiego Grodu tętniły życiem, a tym, co zdawało się bez reszty pochłaniać mieszkańców i przybyszów, był handel. Wyglądało, że wszyscy handlują tu wszystkim i wszystko próbują zamienić na coś więcej. Zewsząd rozbrzmiewała kakafonia krzyków. Towar reklamowano, targowano się za jadle, lżono wzajemnie, gromko obwiniano w oszustwie, złodziejstwie i szwindlu, jak również innych grzeszkach, zgoła z handlem niezwiązanych. Nim Geralt i Jaskier dotarli na Wiązowo, złożono im mnóstwo atrakcyjnych propozycji. Zaoferowano im między innymi astrolabię, blaszaną trąbkę, komplet sztućców zdobionych herbem rodziny Frangipani, akcje kopalni miedzi, swój pijawek, obszarpaną księgę o tytule Cud mniemany albo głowa meduzy, parę tchórzofretek, eliksir wzmacniający potencję oraz w ramach transakcji wiązanej niezbyt młodą, niezbyt szczupłą i niezbyt świeżą niewiastę. Czarnobrody krasnal nad wyraz nachalnie chciał ich przekonać do kupna tandetnego lusterka w ramce stombaku, dowodząc, że to magiczne zwierciadło kambuskana. Gdy naraz celnie ciśnięty kamień wytrącił mu towar z ręki.
Parszywy kobold! Zawył uciekając bosy i brudny ulicznik. Nie ludź, brodaty cap! A żeby ci flaki wygniły, ludzka mendo! Zaryczał krasnolud. Żeby ci wygniły i dupą wyciekły!
Ludzie przyglądali się w ponurym milczeniu. Kwartał Wiązowo leżał nad samym jeziorem, w zatoce, wśród olch, płaczących wierzb i, ma się rozumieć, wiązów. Było tu znacznie ciszej i spokojniej. Nikt niczego nie kupował ani nie chciał sprzedać. Od jeziora powiewał wiaterek, szczególnie miły po wydostaniu się z dusznego i pełnego much smrodu miasta. Karczmy u Wirsinga nie szukali długo. Pierwszy napotkany przechodzień wskazał im ją bez wahania. Na schodkach, z powitego pnącym groszkiem i dziką różą ganku, pod daszkiem obrośniętym zieloniutkim mchem i gniazdami jaskółek, siedziało dwóch brodatych krasnoludów, pociągając piwo z tulonych do brzuchów kufli.
— Geralt i Jaskier! — powiedział jeden z krasnoludów i beknął wdzięcznie. — Długo daliście na siebie czekać, nic po nie.
Geralt zsiadł z siodła.
— Witaj, Jarpenie Zigrin. Cieszę się, że cię widzę, Zoltanie Chivay.
Byli jedynymi gośćmi zajazdu intensywnie pachnącego pieczystym, czosnkiem, ziołami i czymś jeszcze, czymś nieuchwytnym, ale bardzo miłym. Siedzieli przy ciężkim stole z widokiem na jezioro, które przez podbarwiane szybki w ołowianych ramkach wyglądało tajemniczo, urocznie i romantycznie.
— Gdzie Ciri? — spytał bez ogródek Jarpen Zigrin. — Chyba nie...
— Nie — przerwał szybko Geralt. — Przyjedzie tu. — Tylko jej patrzeć. — No, brodacze, opowiadajcie, co tam u was słychać.
— Nie mówiłem — rzucił z przekąsem Jarpen.
— Nie mówiłem, Zoltan? Wraca z końca świata, gdzie, jeśli wierzyć plotkom, brodził we krwi, zabijał smoki i obalał cesarstwa, a nas pyta, co u nas słychać. Ha, cały Wiedźmin!
Czym tu tak, wtrącił Jaskier węsząc, smakowicie niesie?
Obiadem, powiedział Jarpen Zigrin, mięskiem.
Zapytaj, Jaskier, skąd mamy mięsko?
Nie zapytam, bo znam ten dowcip.
Nie bądź świnia.
Skąd macie mięsko?
Samo przypełzło.